Od 1 września bieżącego roku zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane. Tak zdecydował dziś Sejm, nowelizując ustawę Karta Nauczyciela. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 307 posłów, 130 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Za dodatkowe zajęcia w ramach tzw. godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia, przeciwko czemu wielokrotnie protestowały środowiska oświatowe. Likwidacja godzin karcianych była zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej oraz w ekspoze premier Beaty Szydło. W debacie poseł Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej słownie atakowała minister edukacji Annę Zalewską w sprawie wprowadzanych zmian. W odpowiedzi szefowa MEN-u powiedziała, że zmiana polegająca na wykreśleniu godzin karcianych nie spowoduje żadnego zamieszania ani konfliktu w szkole.
W 42% godziny karciane były wykorzystywane nieprawidłowo. Ale uwaga, było przyzwolenie ze strony Ministerstwa Edukacji. Nikt tego nie nadzorował i nie kontrolował. Jedyna zmiana, jaka jest, to wyłączenie obowiązkowych godzin karcianych. I taki sam zapis całego artykułu. W związku z tym wszystkie dywagacje pani poseł Szumilas są tylko i wyłącznie pretekstem do szukania konfliktu i wskazywania, że w szkole będzie jakiś konflikt. Nie. Szkoła jest takim miejscem, które ma wybitnych nauczycieli, liderów w postaci dyrektorów, którzy od zawsze wiedzą, bez dyspozycji posłów Platformy Obywatelskiej, jak życie szkoły zorganizować.
Nowelizacja wprowadza również zmiany dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zgodnie z nimi między innymi stworzony ma zostać centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Nowe przepisy ustawy o systemie oświaty trafią teraz do Senatu. Na UKSW w Warszawie trwa ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Prawda o Smoleńsku dzisiaj. Manipulacja faktami o katastrofie smoleńskiej w mass mediach. Naukowe spotkanie poprzedziła msza święta sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Dydycza w kościele świętego Józefa na terenie kampusu UKSW. Następnie konferencję otworzył ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW. Referaty naukowe wygłosili m.in. wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Profesor Mieczysław Ryba zwrócił uwagę na reakcję światowych mocarstw wobec zmian zachodzących w Polsce. Jest ona ze względu na swoistą układankę sił politycznych w Polsce, które nie pasują do ideologii prezentowanej przez światowych przywódców, dodał.
Dwa są powody reakcji świata zachodu na to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Jeden jest powód interesy, również te gospodarcze, geopolityczne, militarne, i drugi ideologia. I czasem bywa tak, że ideologia może przeważyć. Proszę pamiętać, że w czasach sowieckich było nie inaczej. Nie tylko kwestie imperialnej polityki Rosji, na przykład w obszarze Europy Środkowej, ale również ideologii wówczas tej marksistowskiej, typowo komunistycznej. Dlaczego jest to istotne? Otóż w tamtym czasie, czyli w 2010 roku, rządziła analogiczna ta sama ekipa, to znaczy ten sam prezydent, jeśli bierzemy pod uwagę Stany Zjednoczone, a więc pewne spojrzenie na bieg spraw w Polsce, tych spraw ideowych, był również analogiczny.
Z kolei dr Hanna Karp, medioznawca, przedstawiła referat na temat religia smoleńska w dyskursie polskojęzycznej prasy mainstreamowej.
W analizowanych ponad 24 numerach Newsweeka od marca 2015 roku do marca 2016 roku, w 18 numerach analizowanych były różnego rodzaju wzmianki na temat Smoleńska i wątków smoleńskich. Nie było jednak ani jednej publikacji, która byłaby wprost expressis verbis poświęcona religii smoleńskiej czy mitowi smoleńskiemu, bo te terminy, kościół smoleński, kolejny termin, te pojęcia przewijają się przez publikacje tygodnika jako rodzaj pewnego słownego skrótu myślowego, hasła wywoławczego.
Ogólnopolską konferencję naukową zorganizowali m.in. Katedra Teologii Pastoralnej UKSW, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw bezpieczeństwa lotów. Konferencję zakończy debata. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało ponad 4 miliony złotych na rzecz prześladowanych chrześcijan w Syrii. Za pozyskane środki zakupiono ciepłą odzież oraz podstawowe środki żywności i lekarstwa. Zbiórka do puszek odbyła się w polskich kościołach 7 listopada ubiegłego roku w ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Prowadzona była także akcja SMS-owa. Pozyskane w ten sposób środki zostały przekazane biskupom, którzy opiekują się uchodźcami, a także miejscowej gospodarce poprzez wsparcie lokalnych firm. W ramach pomocy Kościół sfinansował m.in. leczenie chorych, zakup leków oraz renowację zniszczonych domów. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, mówi, że biskupi przekazali także 16 800 koszyków z podstawowymi produktami spożywczymi.
Jeden z projektów to były ciepłe buty dla dzieci i odzież dla dorosłych. Projekty trwają czasami kilka miesięcy, bo to są do kwietnia. Ci ludzie potrzebują jakiejś stabilizacji, więc wiele z nich to jest bardzo duże też finansowo projekty, ale to jest wyżywienie kilkunastu tysięcy rodzin. Polegają one na tym, że rodzina otrzymuje paczkę żywnościową w wartości około $60 i ta paczka pozwala im przetrwać w zależności od liczebności tej rodziny na 3-4 tygodnie. To jest ryż, olej, takie rzeczy, które można przechować bez lodówki, bo pamiętajmy, że wiele z tych osób mieszka po kilka rodzin w jednym mieszkaniu, a ci, którzy uciekli z Homs, z Alepo, nie mając, wynajmują czasami bardzo skromne pomieszczenia, czasami nawet garaże. W tych rejonach jest ciut lepiej, czyli na przykład w Damaszku.
W Syrii żyje 12 milionów osób wymagających natychmiastowej pomocy humanitarnej. Z powodu konfliktu na terenie Syrii około 8 milionów jej obywateli zostało wysiedlonych, a 3 miliony uciekło do krajów sąsiednich. Rada Europy powiedziała nie legalizacji tzw. macierzyństwa zastępczego, czyli surrogacji. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy stosunkiem głosów 16-15 odrzuciła praktykę tzw. macicy do wynajęcia, międzynarodowych regulacji prawnych, które dopuszczałyby surrogację, jeśli nie byłaby płatna, chciała belgijska deputowana. Jednak członkowie komisji uznali, że taki proceder w każdym przypadku narusza prawa człowieka, jak i kobiety. Postulaty narzucające legalizację surogacji są ponawiane przez niezwykle silne lobby obecne na międzynarodowych forach. Proceder surogacji de facto to ukłon w stronę par homoseksualistów, zwraca uwagę mecenas Jerzy Kwaśniewski z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Musimy jednak pamiętać, że normy prawa międzynarodowego jednoznacznie wykluczają możliwość dopuszczalności surogacji z uwagi na to, iż wypełnia ona znamiona protokołu dodatkowego do Konwencji o prawach dziecka, gdzie definicja handlu dziećmi jest w pełni wypełniona poprzez praktykę surogacyjną, co oznacza, że surogacja to tak de facto handel dziećmi w rozumieniu istniejącego dorobku prawa międzynarodowego. W tej sytuacji ponawiane próby wprowadzenia w drodze rezolucji różnych gremiów międzynarodowych, takich jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, postulatów surogacyjnych są tak de facto próbami podkopania dorobku prawa międzynarodowego gwarantującego podmiotowość dziecka.
Posiedzeniu Rady Europy towarzyszyły manifestacje różnych stowarzyszeń i ruchów. Wcześniej do Rady Europy trafiła petycja przeciwko legalizacji surogacji podpisana przez blisko 108 tysięcy Europejczyków. Jako pierwszy w grudniu ubiegłego roku to Parlament Europejski w rezolucji zakazał wszelkich form surogacji. Dziś na ogół zachmurzenie duże, możliwy deszcz, a na krańcach północno-wschodnich deszcze ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja.